To, że w sporcie jest sporo nauki, to jasne, ale mam na myśli tym razem nie tylko aerodynamikę, czy nie wiem, mechanikę, czy nawet materiałoznawstwo, no bo wiadomo, technologie nowe pojawiają się w wielu dziedzinach sportu, ale w sporcie jest także mnóstwo psychologii, neuronauki i tego wszystkiego, o czym zwykle uprawiając jakąkolwiek aktywność nie myślimy. Nauka to lubię. W ciągu ostatnich kilku tygodni mogliście zobaczyć przynajmniej kilka materiałów na ten temat i pomyślałem, że dobrze by było poznać, porozmawiać z kimś, kto na to może patrzy od strony drugiej, od strony nie naukowca, który to bada, tylko od strony kogoś, kto to wykorzystuje, czyli ze sportowcem. Umówiłem się na spotkanie i bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło z Anią Lewandowską, mistrzynią Europy w karate.
Witam serdecznie.
W karate jest sporo nauki, neuronauki. Jak ty ćwiczyłaś, trenowałaś, to miałaś oczywiście zajęcia, treningi z ludźmi od twojego ciała, tak bardzo, bardzo skrótowo, ale także z psychologami, z neurologami?
Wiesz co, tak, skończyłam treningi tak naprawdę karate już jakiś czas temu i to były też trochę inne czasy, tym bardziej, że karate tradycyjne to jednak jest niszowy sport. Zawsze podkreślaliśmy to jako karatecy, że to jest przepiękny sport, to jest przepiękna filozofia, ale jednak niszowa i zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam to, że chciałabym pokazywać ludziom, czym jest karate i jak ważne są sztuki walk, bo one tak naprawdę też wychowują człowieka, podnoszą poprzeczkę coraz wyżej, jak każdy zresztą inny sport. Natomiast samo karate to jest coś więcej. Dla mnie to jest właśnie ta filozofia życia, filozofia tak zwana budo, czyli idź drogą, którą wskazuje japońskie sztuki walki. Natomiast rzeczywiście w pewnym czasie, kiedy też zaczęłam studia, już też interesowałam się tym, jak nasz organizm funkcjonuje, jak może być przystosowany do treningu, jak wygląda anatomia, biomechanika i też to studiowałam i zaczęłam się interesować tym coraz głębiej, plus też oczywiście robiąc uprawnienia na trenera personalnego czy trenera fitness, poznawałam to ciało głębiej i chciałam coraz więcej. I rzeczywiście nadszedł taki pewny czas, kiedy byłam w reprezentacji Polski, kiedy ta świadomość była większa. Później dodatkowo studiowałam też dietetykę i świadomość była większa, to w jaki sposób powinno się zadbać o organizm. Chciałam wiedzieć coraz więcej i rzeczywiście wokół siebie miałam różnych trenerów. Miałam trenerów, którzy trenowali mnie od dziecka, którzy trenowali mnie potem w reprezentacji Polski i jedno, co bym mogła powiedzieć i podsumować, to najważniejsze, co pamiętam do dziś, to trener dla mnie był moim psychologiem.
Okay.
I to jest najważniejsze.
Czy to takie rozdzielenie, ktoś trenuje twoje ciało, a ktoś inny dba o twoją motywację, to jest mit, tak? To powinna być jedna osoba, czyli dobrze jak ten, który trenuje, jest twoim trenerem, równocześnie jest twoim takim opiekunem, mogę tak powiedzieć?
Myślę, że tak. Akurat w moim przypadku Jerzy Szcząchor to jest mój trener karate, był moim trenerem karate, ale był dla mnie moim psychologiem, moim tatą, moim przyjacielem i to on wskazał mi drogę i pokazywał mi cały czas, jak ważna jest praca. I to on pokazał mi, w jaki sposób powinnam wykorzystać swój potencjał. On dostrzegł we mnie pewien potencjał i jakbym to powiedziała kolokwialnie, ulepił mnie i wzmacniał przez ten czas, kiedy byłam zawodniczką karate. Akurat jeżeli chodzi o mojego trenera Jerzego Szczęchora, to z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, dodatkowo też właśnie interesował się zawsze aspektem psychologicznym. Więc tutaj zdecydowanie to bardzo pomogło, jeżeli chodzi o mnie. No i też prowadzi klub sportowy w Pruszkowie, do którego ja uczęszczałam. Byłam zawodniczką klubu w Pruszkowie, więc on na co dzień pracuje z dziećmi, on na co dzień pracuje z młodzieżą i muszę powiedzieć, że zdecydowanie jest bardzo w tym dojrzały, mądry, jest i ojcem, i dziadkiem, a przy tym wszystkim zawsze przez całe życie szedł z jednym kierunkiem i myślę, że też to mi przekazał.
Jak ty jako sportsmenka, cały czas aktywna i promująca taki aktywny tryb życia, nie tylko związany jakby z ruchem, ale także z dietą, też z tą warstwą psychologiczną, o której teraz wspomniałaś. Jak ty patrzysz na współczesny sport, gdzie jest coraz więcej także neuronauki, coraz częściej spotyka się badania naprawdę zakrojone na bardzo szeroką skalę, gdzie sportowcom podłącza się na przykład czujniki badające fale mózgowe. Czy ty nie masz czasami takiego wrażenia, że gdzieś ta idea sportu w tym wszystkim ginie?
Wiesz co, jeżeli ktoś jest bardzo jakby zaangażowany, plus nie wiem, sport jest jego zawodem i wchodzimy coraz głębiej właśnie w neuronaukę i poznajemy swoje ciało, swój mózg, jak funkcjonuje, jak pracuje uprawiając sport, to rozumiem, bo to jest bardzo ciekawe. Sama kwestia nawet tego, w jaki sposób można dobrać suplementację indywidualnie do zawodnika, do sportowca, to też jest bardzo ważne, w jaki sposób właśnie pracuje nasze ciało, nasz mózg, jak łączą się neuroprzekaźniki. Do tego wszystko możemy ustawić perfekcyjną suplementację.
Tylko i czy sprawdzać w tym jest jeszcze później, sport, wiesz?
I później sprawdzać efekty. Tylko czy w tym wszystkim jest sport? Wiadomo. No ja tutaj mogę powiedzieć też z doświadczenia mojego i przede wszystkim mojego męża, który, no jak wiemy, no jest zawodowym sportowcem na najwyższym poziomie i tutaj nie ma marginesu błędu, nie powinno być. I tak naprawdę to też przychodziło z czasem. Na początku zabawa z piłką. Ogromna miłość do piłki, ogromna pasja. Później marzenia. Być w klubie, zagrać w klubie. Później strzelać bramki. Później trenować z lepszymi od siebie, z trenerami. Później zmienić klub. Później być w zagranicznym klubie i tak dalej. Więc przyszedł na to w pewnym czasie moment, że było trzeba lepiej poznać swój organizm i zagłębić się po to, żeby być lepszym. I to już jest naprawdę coś bardzo dojrzałego, coś bardzo profesjonalnego, ale też pokazującego, że marzenia to jest też stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej. A żeby spełniać te marzenia, to też trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobić coś więcej. Ja uważam, że dla młodzieży, dla dzieci, no, to jest dobry przykład, pokazywanie przede wszystkim sportu poprzez pasję i przez to, że to może być największa miłość i coś, co się kocha i robi dla siebie, dla zdrowia, ale też przede wszystkim dla całego życia i Robert jest tego przykładem. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, myślę, że jest to w dalszym ciągu sport, tylko mówimy tu o profesjonalnym już podejściu. Zważywszy na to, w jaki sposób świat podąża, jak się rozwija, to jak sportowcy się rozwijają już na jakim stopniu są. Jeżeli chodzi o mojego męża, który tak naprawdę od samego treningu, przygotowania fizycznego, treningu, suplementacji, sposobu odżywiania, sposobu regeneracji, snu, również korzystaliśmy z trenera snu i tego typu wszystkie metody, które pozwolą nam być lepszym zawodnikiem, są potrzebne i są dobre, to one pokazują w dzisiejszych czasach, który sportowiec jest najlepszy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o młodzieży i o dzieciach, warto pokazywać to, w jaki sposób teraz świat podąża, jeżeli chodzi o rozwój. Natomiast przede wszystkim nie można zatracić w tym pasji i pokazywać, jak aktywność fizyczna jest ważna, a przy tym może być oczywiście wyborem zawodu, bycie sportowcem w przyszłości, ale na początku ważne jest to, żeby mieć pasję, żeby mieć fan i żeby się tym przede wszystkim bawić.
I to wydaje mi się, że jest najistotniejsze w tej całej naszej opowieści. Mówiąc naszej opowieści, mam na myśli akcję Sport to lubię, której jesteśmy autorami. To jest najważniejsze, żeby nie sprawiać wrażenia, że sport i aktywność to koniecznie jest sztab trenerów, to koniecznie jest suplementacja, to koniecznie są bardzo skomplikowane czasami ćwiczenia, że zaczyna się od zwykłej aktywności, niekoniecznie sportowej w rozumieniu godzin na sali czy na bieżni, ale na przykład takich szczegółów jak to, że wchodzę piechotą po schodach, a nie jadę windą, albo jak mam możliwość, a zwykle mamy, wysiadam przystanek wcześniej po to, żeby się przejść. Dane pokazują, że aktywność fizyczna u dzieci szczególnie w Polsce, mówię szczególnie w Polsce, bo nasza sytuacja jest dużo gorsza niż wielu innych krajów europejskich, jest na poziomie absolutnie dramatycznym. Zaprosiłem Cię do akcji Sport to lubię, dlatego że jesteś nie tylko sportsmenką, ale też jesteś mamą. To jest ważne, bo akcja jest skierowana do dzieci od 6 do 10 roku życia, akurat do tej grupy dzieci, które w szkole nie mają WF-u. To jest w ogóle jakimś dramatem. Nie mają WF-u w czasie, w którym dojrzewają i powinny nauczyć się tego sposobu życia aktywnego, ale także z tym elementem diety i także z tym elementem motywacji. Jak ty jako sportsmenka i mama sobie radzisz z tym, żeby twoje, żeby wasze córki do takiego aktywnego trybu życia namówić?
Na pewno z mojej perspektywy jest mi łatwiej mówić o tym, jak wprowadzić aktywność fizyczną do życia, bo po prostu sport to nasze życie. Więc też nie chciałabym tutaj nasuwać się pewnych, nie wiem, zdań. Musisz wysyłać swoje dziecko na zajęcia dodatkowe, pamiętaj, żeby z nim codziennie biegać.
To często jest bariera.
To jest bariera i to jest presja i tak naprawdę w dzisiejszych gonitwie, jaką mamy na co dzień, rodzice naprawdę nie mają czasami na to czasu, a nawet siły i chęci i po prostu tylko myślą, żeby wrócić do domu i spędzić ze swoimi pociechami czas. Dlatego zawsze powtarzam, żeby nie porównywać się do innych. Akurat jeżeli chodzi o mnie, moje ciało to jest moja wizytówka pracy. Naszym zawodem jest sport. Moje dzieci żyją w tym i dla mnie to jest ważne, żeby to widziały. Natomiast zawsze też powtarzam na moich aktywnościach, obozach, kiedy pracuję to z kobietami, a pracuję kilkanaście razy w roku z grupami kobiet i zawsze powtarzam, żeby zacząć od najmniejszych rzeczy, żeby po prostu przede wszystkim od siebie, żebyśmy my byli tym wzorcem i tym lustrem dla naszych dzieci i pokazywali, że chodzimy czasami w sportowych rzeczach, bo idziemy na trening, bo idziemy pobiegać, bo idziemy potruchtać, bo idziemy właśnie się przejść, bo wolny czas spędzamy aktywnie, a nie przed telewizorem, żeby pokazywać to, że jednak zdrowe żywienie to jest część czegoś, co powinno być wprowadzone w życie codzienne i żeby od najmłodszych lat dzieci wiedziały, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, żeby potrafiły to wskazać. I nawet nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałeś na samym początku, że nie trzeba diety czy suplementacji i tak dalej. Trzeba o tym mówić od samego początku, bo od samego początku nasze dzieci nas obserwują, muszą wiedzieć, jakie są wybory. Jeżeli otwieramy lodówkę, to muszą wiedzieć i wskazać, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Potem będą to one dokonywały tych wyborów. I oczywiście, ja nie mówię, że też u nas jest wszystko perfekcyjnie. Moim marzeniem by było, żeby moje dzieci nie jadły słodyczy, ale jedzą. Mieszkamy w Hiszpanii, chodzą na różne urodziny, co jest normalne, gdzie są normalne też słodycze i jedzą, ale wiedzą, czy to jest zdrowe, czy jest niezdrowe i o tym rozmawiamy. Natomiast wracając do samej istoty aktywności fizycznej i jak to wprowadzić, żeby to było zachęcające, żeby to było mądre, żeby to było z pasją, to trzeba się po prostu też tym cieszyć i znaleźć w tym, ja mówię tutaj do rodziców, znaleźć w tym frajdę i wiedzieć też o tym, że aktywność fizyczna działa na nas, przede wszystkim powoduje u nas też radość, bo kiedy się zmęczymy, mamy hormon szczęścia, mamy endorfiny, czujemy się dobrze. Kiedy zaczniemy trenować, kiedy wprowadzimy ten nawyk, a nawyk możemy wprowadzić już po 3 miesiącach wykonywania pewnej czynności, to już będzie nasz nawyk i coś, bez czego nie potrafimy żyć, więc ta aktywność rzeczywiście może pojawić się w naszym życiu na zawsze i mieć z tego radość. I ja pamiętam miałam swoje założenie, kiedy byłam w ciąży i nagrywałam programy treningowe dla kobiet w ciąży, będąc z Klarą wtedy w 5. czy 6. miesiącu. I zawsze sobie powtarzałam to, że to jest kolejny mój etap pokazywania aktywności fizycznej dla kobiet i będąc w tym wiarygodną. Kiedy mówiłam o tym, jak powinniśmy trenować w ciąży, cały czas myślałam o tym, że to dziecko już czuje, że mama jest aktywna. Oczywiście, to są też wiele badań, mówimy o tym, w jaki sposób kołysanie jest dla dziecka, aktywność fizyczna, w jaki sposób kołysze, w jaki sposób uspokaja też dziecko, żeby sprawdzać tętno, że nie możemy też przekroczyć pewnego tętna w czasie ciąży i tak dalej. Potem po urodzeniu przechodzimy do kolejnego etapu, treningi po ciąży, które muszą być bardzo rozważne. Musimy wiedzieć, kiedy zaczynam aktywność fizyczną, że jeżeli jest poród naturalny, to po 8 tygodniach, kiedy jest poród, cesarskie cięcie, to po 12 tygodniach. Musimy być po konsultacji z lekarzem, mówimy o tym, zaczynamy. I co wtedy? Maleństwo gdzieś jest koło nas. I ono już jest w naszym życiu, od samego, w tym życiu aktywnym, od samego początku, kiedy my, mamy, chcemy wrócić do swojej formy przed ciąży i zaczynamy na nowo z aktywnością fizyczną. Później jest etap, kiedy już możemy trochę poćwiczyć mocniej, to dziecko jest z nami, ćwiczy
już z nami.
Zaczyna
gdzieś raczkować.
I zaczyna gdzieś raczkować. I ja pamiętam ten moment, kiedy wzięłam Klarę na swój pierwszy obóz po porodzie, kiedy prowadziłam obóz w ciąży w 6 miesiącu, jak i po ciąży w 5 miesiącu. I Klara była ze mną na sali. I od tego momentu Klara do dziś jeździ ze mną na obozy. Z Laurą też już teraz, bo Laurka ma 4 latka, Klara zaraz 7. I obydwie dziewczynki jeżdżą ze mną na obozy. Natomiast Klara od samego początku jeździła ze mną na obozy i brała czynny udział. Jestem bardzo dumna z tego, że nie namawiam jej do aktywności fizycznej. Ona sama wie, ona wie, że to jest jakiś sposób nagrody dla niej, kiedy powiem: Klara, super, spędzisz cały tydzień w szkole, będziesz grzeczna, jedziemy w sobotę na bootcamp, bo prowadzę. I Klara czeka na to i się cieszy, bo ona wie, że to jest też jakiś jej świat, który spędzała od samego urodzenia ze mną.
Ty powiedziałaś coś bardzo ważnego i wydaje mi się, że warto sobie z tego zdać sprawę. My generalnie tak intuicyjnie robimy rzeczy, które nam przynoszą radość, które nam przynoszą przyjemność. I aktywność fizyczna czymś takim jest. To może być abstrakcyjne dla kogoś, kto nie ćwiczy, kto nie jest aktywny, ale rzeczywiście może być tak, czy tak jest, że jak człowiek się zmęczy na korcie, na bieżni, czy podczas spaceru, bo to przecież nie chodzi o jakieś forsowne ćwiczenia, to może równocześnie być zmęczony i radosny i szczęśliwy. Tymczasem dużo szybciej szczęścia dostarczają nam niezdrowe jedzenie, siedzenie przed komputerem, czy cała masa rzeczy, które raczej nas zwijają niż rozwijają. I wydaje mi się, że dzisiaj największym wyzwaniem nie jest namówienie młodych ludzi czy rodziców z dziećmi. Weźcie, ćwiczcie, mimo tego, że to nie jest specjalnie przyjemne, porzućcie te przyjemności świata dzisiejszego i ćwiczcie, tylko pokazanie im, że to ćwiczenie także prowadzi do takiej radości. I to jest chyba najtrudniejsze.
To jest tak zwane wyjście ze strefy komfortu.
No wiesz, ty mówisz wyjście ze strefy komfortu,
to jest wyjście
czy to
ze strefy
się nie kojarzy?
Komfortu,
wiesz...
bo zjedzenie czegoś niezdrowego na samym początku to jest przyjemność. Ja to tłumaczę swoim dzieciom. Dobrze, chcesz to zjeść? Zjedz. Tylko potem pamiętaj, jak będziesz się czuć. Będziesz mieć najprawdopodobniej ból brzucha, będzie ci niedobrze, bo chcesz to zjeść w aucie, w czasie podróży i tak dalej. Ale okej, okay, pozwalam. Zje i mówi: mama, miałaś rację, jest mi niedobrze, to jest dla mnie za słodkie. I dziecko samo procesuje ten etap i samo potem może rozpoznać, co jest dla niego dobre czy nie. Przy następnym razie mówię tak: a pamiętasz, jak się ostatnio czułaś? Okej, okay, to tylko troszeczkę. Okej, okay, troszeczkę zjedz. Jak się potem czujesz? No też źle. Więc jakby to jest pewien wybór. Natomiast wyjście ze strefy komfortu, to mówię o wyjściu ze strefy komfortu rodzica. Bo może powiedzieć teraz tak: okej, okay, mam godzinę po pracy dla siebie, żeby posiedzieć przed telewizorem, jestem zmęczona, poskroluję sobie telefon, a dziecko będzie się obok bawiło. Znamy temat i nawet ja go znam. I czasami tak jest. I to też nie jest złe. Natomiast sprawdźmy sobie cały nasz tydzień i zobaczmy, wygospodarujmy sobie 2 godziny w tygodniu na to, żeby zamiast tej godziny przed kanapą, nie, dzisiaj mam postanowione, chociażbym była bardzo zmęczona, po prostu pójść z dzieckiem na hulajnogę i przejść się na spacer. Ale może być tym razem, przejdę się na spacer, bo jestem zmęczona, ale następnym razem już założę sportowe buty i będę truchtała koło mojego dziecka na hulajnodze. A potem zobacz, jak się czujesz po tak małej aktywności fizycznej i potem sobie powiesz tak: ale dobrze, że wyszłam, przynajmniej się obudziłam. Bo tak jest, żyjemy, teraz jeszcze już nadchodzi wiosna za oknem w Polsce, natomiast kiedy to jest listopad czy październik, w Polsce się nic nie chce robić i ja to rozumiem. I wiadomo, jest mi może trochę łatwiej teraz powiedzieć, bo na co dzień mieszkam w Hiszpanii i widzę tą dużą różnicę i to zrozumienie oczywiście jest, natomiast trzeba sobie uzmysłowić, że w tym momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, wyjście na zewnątrz pobudzi nas, będziemy się czuć lepiej. Zawsze to powtarzał też mój trener, zawsze mówił do mnie, jeżeli jesteś bardzo zmęczona, to przyjdź chociaż tylko na chwilę się poruszać. Jeżeli jesteś po mistrzostwach właśnie świata i zdobyłeś złoty medal, przyjdź w poniedziałek na trening po to, żeby się trochę poruszać. Jak Robert Lewandowski strzela bramkę po Champions League i kończy w nocy mecz i wraca i nie może spać do drugiej, rano idzie na trening, bo mają rozbieganie. Mhm. Po to, żeby się lepiej potem czuć.
Gdybyś miała powiedzieć w trzech zdaniach, tak zmotywować, nie tylko rodziców, ale generalnie osoby dorosłe, właśnie żeby może nie tyle wyjść ze strefy komfortu, tylko żeby wyjść z jednej i wejść w drugą. Bo wiesz, wychodzenie ze strefy komfortu sugeruje, że no, wyszłaś z miłego miejsca i się wpakowałaś w miejsce takie średnie.
A to jest chwilowe wyjście ze strefy
komfortu.
No
więc właśnie, wchodzisz w inną strefę komfortu. I teraz to wymaga trochę wiedzy być może, ale głównie tej takiej motywacji. Mhm. Sportowcom motywacji nie brakuje.
To jest najczęstsze pytanie. Najczęstsze pytanie od 15 lat, jakie dostaję.
Chodzi mi o to, co
jak
zrobić,
odnaleźć motywację.
Co zrobić, żeby osobę, która nas słucha, która wie, że warto być aktywnym, ale tego nie robi, z powodów, które chociażby powiedziałaś, o których wspomniałaś, co zrobić, żeby namówić ją do tej zmiany?
Znaczy, przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, żeby wyjść ze strefy komfortu po to, żeby poczuć się później lepiej. Bo tak jak powiedziałam na samym początku, wykonywanie pewnych zadań spowoduje pewnych zmian, pewnych aktywności fizycznej spowoduje to, że ta rzecz będzie później nawykiem. A jak będzie nawykiem, to będzie rutyną. Więc,
i nowym komfortem.
I też komfortem, i oczywiście. Komfortem. Natomiast spróbowanie, nawet postanowienie sobie za cel, okej, zaczynam od poniedziałku, lekką aktywność fizyczną, to należy sobie to po prostu postawić jako cel, najlepiej jeszcze powiedzieć w rodzinie głośno,
żeby później
nie zrezygnować, no bo jeżeli powiemy sobie, okej, słuchajcie, mamusia od poniedziałku zaczyna treningi, zacznę biegać, no i przychodzi dziecko i mówi tak, mama, no jak twój trening, no i co powiesz teraz swojemu dziecku jako ten dobry przykład i wzorzec, że
dzisiaj mi się
wiesz
nie chce.
Co, nie chce mi się, to jak ty mi powiesz teraz, nie chce mi się zrobić matematyki, to też cię muszę zrozumieć, nie? Bo sobie dałaś na przykład za cel, że lubisz matematykę i teraz po szkole to ty chcesz, drogie dziecko, wykonywać zadania. Już nie mówię jako praca domowa, ale coś, co na przykład dziecko sobie też postanawia. Albo też dziecko chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, bo chce. I to jest cel i też czasami rodzic musi zmotywować i przypomnieć, jaki jest cel, jak fajnie się czuje i nie odpuszczać. Więc przede wszystkim
Postanowić, powiedzieć jak
powiedzieć
największej grupie.
Jak największej grupie, albo nawet powiedzieć też w pracy, no bo żeby też koledzy i koleżanki nie, potem się nie śmiali, że nie wyszło. Jeżeli nawet trzeba kupić sobie fajny nowy strój sportowy po to, żeby zacząć, albo po prostu dedykować jeden strój sportowy, w którym się fajnie czujesz, i po prostu założyć buty i pójść. A może też zachęcić drugą osobę, żeby się w tym wspierać
razem. Właśnie,
w
dwie osoby łatwiej. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci. I nawet jeżeli na sobie już postawiliśmy krzyżyk, no dobra, już trudno, już nie będę aktywnym człowiekiem, to warto zdać sobie sprawę z tego, że nasze dzieci nas obserwują i to, jakie będzie ich życie, w dużej części zależy od tego, jaki będą miały wzorzec w domu. Więc jeżeli już nie dla siebie, co warto dla siebie, ale jeżeli już nie dla siebie, to przynajmniej dla dzieci. Sport to lubię, to jest dla dzieci, a główny przekaz jest taki, że to nie jest aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, że ta aktywność sportowa, bardzo często popełniamy ten błąd, że myślimy aktywność sportowa i widzimy na przykład Roberta, który jest otoczony grupą mega specjalistów, żeby jego wyniki były jak najlepsze. Mhm. To nie chodzi o to w aktywności. W aktywności chodzi o to, żeby na przykład namówić dziecko do tego, jak myjesz zęby, to stój na jednej nodze. Bo już to uczycie równowagi.
Znaczy, generalnie też trzeba wziąć pod uwagę to, że żyjemy w takich czasach, że już jest gonitwa na wielu aspektach. Ale zapominamy o tym, że sport kreuje nas jako sprawnych ludzi, zdrowych, mających energię i wigor, bo sport nam to daje, Sport daje nam systematyczność, konsekwencje, dyscyplinę, zorganizowanie. Sport daje nam uśmiech i musimy o tym pamiętać, że teraz okej, nasze dzieci rosną. I na przykład będzie miało 12 lat albo 14, pojedzie na pierwszy obóz i wszyscy będą pływać, tylko nie on, bo rodzice go nie nauczyli. Trochę głupio. Bo nie umie odbić piłkę? Trochę głupio. Bo nie umie kopnąć piłkę? Trochę głupio. Nie umie zrobić przewrotu w przód albo gwiazdy?
Ponad 80% dzieci w klasach 1-3 nie potrafi zrobić przewrotu w przód.
I to nie jest wina rodziców też, tylko edukacji.
Tak.
A teraz druga kwestia. Co mi pokazała Hiszpania? Bo o tym oczywiście mówimy sobie, to tak brzmi ładnie, co nam daje sport, powinniśmy to robić, ale niektórzy rodzice nie wiedzą, jak to zrobić. No ja jestem też po studiach wychowania fizycznego i wiem, jak nauczyć metodycznie dziecko, ale rodzice tego nie wiedzą i mają prawo tego nie wiedzieć. Natomiast trzeba poszukiwać oczywiście, w jaki sposób pchnąć dziecko w jakąkolwiek aktywność fizyczną, żeby chciało potem się rozwijać, i żeby natrafiło być może w pewnym momencie na osobę, która to pokaże. Natomiast co mi pokazała Hiszpania, nawet na mnie przykładowo, głupio jest nie grać w siatkówkę na plaży, jak wszyscy grają na plaży w siatkówkę. Wszyscy idą pływać do morza, no to głupio nie jest pływać w tym morzu. Wszyscy skaczą ze skałek, też chcę skoczyć ze skałek. Wszyscy biegają, umawiają się na bieganie, no głupio nie biegać. Wszyscy trenują razem na plaży, no to co? To muszę podciągnąć się do grupy, tak? Więc to jest coś takiego, że należysz do pewnego community, chcesz należeć do pewnego community, nie musisz być sportowcem, ale w pewnym momencie świat idzie tak do przodu i na przykład za granicą, na przykład w Hiszpanii ludzie są na tyle aktywni, że będąc w jakiejkolwiek community, w jakiejkolwiek grupie, na końcu tego wszystkiego, jeżeli chcemy się integrować, gdzieś pojawia się aspekt sportowy. I to jest niesamowite, kiedy sobie kiedyś usiadłam i mówię tak, nawet, nie wiem, rodzice po szkole mają grupy sportowe, gdzie idą grać razem w piłkę. Rodzice po szkole mają specjalne zajęcia organizowane przez szkołę, żeby się aktywować i integrować. Czyli jak mocno sport integruje i daje też możliwość poznawania innych ludzi. I w dzisiejszych czasach jest głupio nie uczestniczyć w tym i tego nie robić. I okej, po wielu latach, być może nie jesteś super aktywną osobą sportową, ale po wielu latach zaczynasz sobie myśleć, jaka szkoda, że nie zacząłem wcześniej tej aktywności fizycznej po to, żeby teraz być lepszym i na przykład pokazywać moim dzieciom. Ale nigdy nie jesteś na to za późno.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że nawet jak szkoda, nie że nie zacząłem, to zawsze jest, można
nigdy
zacząć.
Nigdy nie jest na to za późno, żeby właśnie teraz zacząć biegać, truchtać, właśnie wręcz przeciwnie. Jeżeli chcesz zacząć biegać, nie wstydź się tego, bo na pewno wiele osób będzie ci bić brawa za odwagę.
Zazdrościć może.
Zazdrościć za to, że postawiłeś sobie cel i chcesz zacząć biegać właśnie w wieku 55 lat. Oczywiście z wielką uwagą i rozważnością, żeby sobie też nie zrobić, nie nabawić się kontuzji. W każdym wieku można zacząć tańczyć, co też jest niesamowitą terapią dla głowy. I można to pokochać i to może być nowa pasja. Także sport na wielu płaszczyznach jest możliwy, ale pamiętajmy o tym, co nam daje od najmłodszych lat, jak przede wszystkim sport uczy i rozwija dzieci.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Was zachęcam do zajrzenia na Sport to Lubię. To nasza wspólna akcja właśnie po to, żeby Was przekonać, że warto nie tylko dla siebie, ale dla siebie i dla Waszych dzieci. I to wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.